Dobra, ja się nazywam Michał Duda i pracuję na co dzień w Muzeum Architektury we Wrocławiu, więc mieście, którego dotyczy ta wystawa. Ja sobie nawet zrobiłem notatki, tylko że od szkoły podstawowej jakby nie opanowałem jeszcze umiejętności wykorzystywania własnych notatek, więc może się okazać, że to będzie zupełnie inne oprowadzanie niż sobie wymyśliłem. W każdym razie pierwsze zdanie, które sobie zapisałem, jest lekkim komunałem. Mianowicie brzmi, ta wystawa nie jest wystawą o architekturze, ale w związku z tym, że jest o Wrocławiu, o środowisku, jest też wystawą o mieście i ta architektura pojawia się nie tylko jako gracz pierwszoplanowy w kilku nielicznych miejscach, ale jako tło i takie tło w pewnym sensie sprawcze dla wielu rzeczy, które się wydarzało w interesującym kuratorów sztuki okresie, którego dotyczy ta wystawa. Ale myślę, że żeby zacząć tak na dobre, to trzeba się przenieść półtora piętra wyżej i zacząć od, myślę, że oddziału, który dał tytuł tej wystawie, czyli oddziału poświęconego dzikim polom, czyli takiej przedziwnej kolekcji fotografii, od których zaczniemy. Więc ja zapraszam na górę. Postulaty, mianowicie, żeby mówić wolniej. Ja spróbuję, ale ja nie zawsze nadążam nad tym, co myślę, więc staram się mówić szybko, ale będę próbował. No więc, jak pewnie wiecie, ta wystawa, punktem wyjścia do tej wystawy jest rozpoczęcie działalności we Wrocławiu dwóch osób, kuratora sztuki i reżysera teatralnego. To się zaczęło wszystko mniej więcej w połowie lat 60., ale tak naprawdę, żeby was trochę wprowadzić w klimat tego miasta i tego, co się działo w latach 60., warto zacząć trochę wcześniej. To, co widzicie za mną, to jest kolekcja, którą roboczo nazwaliśmy Dzikimi Polami. To jest zbiór zdjęć, który trafił do Muzeum Architektury z dawnego Urzędu Miejskiego, czyli Miejskiej Rady Narodowej Wydziału Architektury i Urbanistyki. To są zdjęcia w większości Tomasza Olszewskiego, robione właśnie w połowie lat 60. i one początkowo miały taką zupełnie dokumentacyjną rolę. No, on miał zlecenie takie, żeby nie dość, że dokumentować to, co powstaje we Wrocławiu, to jeszcze dokumentować, fotografować miejsca, które były przeznaczone pod inwestycje i dokumentować stan bieżący miasta. I tak naprawdę przyglądając się tym zdjęciom można zobaczyć, że to miasto właściwie w tym momencie jeszcze nie do końca istniało. I tutaj wypada się cofnąć do 1945 roku, do jeszcze niemieckiego Breslau i do momentu, kiedy to miasto było ogłoszone twierdzą pod koniec 1944 roku, miało się bronić do upadłego. I faktycznie do upadłego się broniło. W momencie, kiedy przeszło pod administrację polską, a przechodziło pod nią stopniowo, tak naprawdę do sierpnia, września 1945 roku, było morzem gorejących jeszcze ruin. W 70% było zniszczone statystycznie, a tak naprawdę newralgiczne dzielnice miasta, czyli takie najważniejsze dzielnice mieszkaniowe, południowe i zachodnia, były zniszczone w prawie 90%. I to zanim przystąpiono do odbudowy, tak naprawdę zabezpieczano istniejące ruiny i wydobywano z tych ruin materiał, który mógłby się przydać do między innymi odbudowy stolicy. Dlatego też decyzja na szczeblu rządowym o tym, że Wrocław powinien zostać odbudowany i stworzyć na nowo, stać się miastem, zapadła dopiero w 1952 roku, czyli 7 lat po II wojnie światowej. Przez te 7 lat Wrocław tak naprawdę był wielką kopalnią odkrywkową materiałów budowlanych. Tutaj już widzicie te miejsca, które zostały oczyszczone z tego surowca i są gotowe do tego, żeby je zabudować. Wcześniej to miasto było mocno przerażające, bo te miejsca tak naprawdę tutaj wyglądają jako pole potencjału. Wcześniej wiele ludzi, które próbowało się osiedlić we Wrocławiu, uciekło stąd, będąc przerażonym tym, jak wyglądało to miasto, czyli było po prostu zrujnowanym pogorzeliskiem. To miejsce, ta ściana jest też dobrym momentem, żeby przyjrzeć się takim kilku punktom, bo to dzisiejsza podróż po Wrocławiu nie będzie taką kompletną, skończoną podróżą, a będzie trochę taką wyimkową przygodą z architekturą Wrocławia, ale wiele mówiącą. Tutaj za panią tłumacz na przykład jest jedna z ważniejszych realizacji lat 50. Wrocławia, czyli zespół budynków politechnicznych przy Placu Grunwaldzkim. To jest w ogóle bardzo ciekawe miejsce i zachęcam do jego eksploracji, ponieważ to jest miejsce, w którym w 45 roku powstał pas startowy, który miał obsługiwać broniącą się twierdzę i został wyburzony cały kawał miasta o szerokości 300 metrów, a długości kilometra i tak naprawdę zabudowywany był przez niemal niemal 50 lat od wojny w różnych stylach architektonicznych. I to jest pierwszy moment odbudowy, czyli właśnie 53 rok, kiedy Wrocław jeszcze miał stać się takim socrealistycznym, wzorcowym miastem, co nigdy nie nastąpiło. Bo i też socrealizm nie do końca przyjął się we Wrocławiu, też dlatego, że został, no, że tak powiem, późno wprowadzony, bo odbudowa ruszyła dopiero w 53 roku, więc tak naprawdę udało się zrealizować tylko dwie duże socrealistyczne realizacje, czyli tą dzielnicę, fragment dzielnicy akademickiej oraz kościuszkowską dzielnicą mieszkaniową, którą możecie wypatrzeć w kilku miejscach na tej wystawie, ponieważ zgodnie z założeniami twórców odbudowy, czyli zespołem Romana Tunikowskiego, stała się tak naprawdę nowym centrum odbudowującego się miasta. Te socrealistyczne budynki odtworzyły historyczny plac wytyczony w XIX wieku, stając się takim najbardziej reprezentacyjnym, acz nie bardzo radykalnie socrealistycznym placem, ponieważ w przeciwieństwie do MDM-u nie wyburzano tam wszystkiego, co zostało, między innymi taką dekoracją tego narodowego w formie i socjalistycznego w treści placu pozostał do dziś dom towarowy Wertheim, czyli jakby symbol konsumpcjonizmu lat 20. I jego też na kilku filmach dokumentujących działania z lat 70. i 80. możecie tutaj zobaczyć. Pozwólcie, że się przyjrzę tym zdjęciom sam. Kilka rodzynków wśród tych dzikich pól można zobaczyć, które po części mogłyby się zjawić tutaj na wystawie jako bohaterowie pierwszoplanowi. Chociażby ten trzonolinowiec realizowany w latach 60. na podstawie projektu inżyniera Burzyńskiego i architekta Skorupy, który miał być takim dzieckiem eksportowym wrocławskiej awangardowej architektury. Mianowicie jest to budynek o bardzo niespotykanej konstrukcji, czyli konstrukcji trzonolinowej, jak nazwa wskazuje. Budowany był od góry dzięki nowatorskim rozwiązaniom hydraulicznym, które umożliwiały podnoszenie z ziemi kolejnych pięter i budowanie go tak naprawdę od góry. Trzonolinowce miały stać się produktem eksportowym Wrocławia, ale udało się zrealizować tylko jeden, ponieważ okazało się, że wszystko z tym projektem jest nie tak. Jest droższy niż zakładano. Materiały, które wykorzystywano do jego budowy, są nie tak trwałe i okazało się, że te liny, które trzymają kolejne piętra budynku, rozciągają się przy każdej nadarzającej się okazji. Przy większych wichurach ten budynek niestety się gibał, przez co przeszedł modernizację na początku lat 70. I te wspaniałe liny zatopiono w betonie, czyniąc z niego tak naprawdę budynek o konstrukcji szkieletowej, a nie wiszący. O kilku momentach, które jakby wskazują na pewną metodę odbudowy Wrocławia, warto tutaj wspomnieć. Jedno z moich ulubionych zdjęć to, które pokazuje taką zrealizowaną w latach 60. plombę. To jest fragment wielkiego osiedla Gajowice, które stanęło na południu Wrocławia i miało być jedną z głównych dzielnic mieszkaniowych nowo powstałego miasta. I to ta dzielnica Gajowice pokazuje, że tak naprawdę niczego od początku do końca we Wrocławiu nie udało się zrealizować. Architekci, którzy ją projektowali, bardzo chcieli zbudować takie nowoczesne osiedle wzorowane na postanowieniach karty ateńskiej, no ale tych pieniędzy z Warszawy docierało do Wrocławia bardzo mało i trzeba było podporządkować się tak naprawdę ekonomii. I to osiedle, które w założeniu miało być wolno stojącymi blokami wśród zieleni, trzeba było wkomponować w istniejącą siatkę ulic i infrastruktury, która tam istniała. I ta próba znalezienia kompromisu między ideologią, ideą czy doktryną, a warunkami ekonomicznymi stała się właściwie takim trwałym elementem pejzażu miejskiego. Ja może nie będę zatrzymywał dłużej przy tych zdjęciach. Możemy zajrzeć do tej rotundy, która jest za nami i pociągnąć temat pragmatyzm versus idea do czasów współczesnych. To, co znajduje się w środku tej rotundy, to model Muzeum Współczesnego, który jest tak naprawdę pomysłodawcą wystawy, którą oglądamy. I to jest dowód na to, że ten pragmatyzm był często silniejszy niż potrzeba zrealizowania wielkich dzieł architektury. We Wrocławiu nie udało się zrealizować po wojnie żadnego, w związku z tym, że odziedziczyliśmy po Niemcach bardzo bogatą infrastrukturę. Tak naprawdę we Wrocławiu istniało po wojnie, mimo częściowego zniszczenia, kilkadziesiąt domów towarowych, istniało kilkanaście kin, istniało, choć zniszczone, lekko muzeum, które później rozebrano. Architekci bardzo chcieli zaprojektować we Wrocławiu coś spektakularnego. Myślano o muzeum, myślano o teatrze, a tak naprawdę do dziś wszystkie instytucje kultury mieszczą się, no to się zmieni lada moment, w budynkach zaadaptowanych do tego celu. To jest zaprojektowany w 1943 przez Ryszarda Konwiarza jeden ze schronów przeciwlotniczych. Takich schronów we Wrocławiu powstało kilka. On został kilka lat temu zaadaptowany właśnie na potrzeby Muzeum Sztuki Współczesnej przez dwie wrocławskie pracownie, H+ i pracownię WROA. I to jest taka nasza wrocławska tradycja. Muzeum Architektury mieści się w pobernardyńskim klasztorze, zaadaptowanym w latach 60. przez Edmunda Małachowicza właśnie na muzeum. BWA, które tutaj też zobaczycie na wielu zdjęciach, czyli Biuro Wystaw Artystycznych, mieści się w odbudowanym Pałacu Hatzfeldów. Muzeum Narodowe mieści się w dawnym biurowcu, jeszcze XIX-wiecznym. I właściwie jedynym budynkiem takim o przeznaczeniu stricte kulturalnym była panorama racławicka, którą możecie tutaj zobaczyć na fragmencie filmu Boże drogi, z Kolimowskiego, Żuławskiego na Srebrnym Globie. To jest znowu budynek, który jest bardzo ważny dla tożsamości Wrocławia, takiej zszywanej tożsamości, bo z jednej strony Wrocław po wojnie miał być jak najbardziej polskim miastem. W związku z tym władze, a w związku z tym i architekci odwoływali się do tego mitu piastowskiego Wrocławia, a z drugiej strony miał być sukcesorem lwowskiej tradycji i lwowskiej kultury, co w pewnym sensie nie do końca było zgodne z linią rządzących, i to przywoływanie kresów, które utraciliśmy na rzecz Związku Radzieckiego, też było nie do końca politycznie. Tuż po przełomie 56 roku został ogłoszony wielki konkurs na budynek, który miał mieścić jedno z takich dzieł sztuki, które zostało przetransportowane właśnie do Wrocławia, czyli panoramę racławicką namalowaną pod koniec XIX wieku przez Kossaka i Stykę. Ten konkurs wygrało bardzo młode małżeństwo architektów, Ewa i Marek Dziekońscy, związani później z Tychami, twórcy nowych Tychów. No i okazało się, że tak naprawdę polityka, decyzje polityczne zadecydowały o tym, żeby to dzieło przenieść do Wrocławia, zatrzymały budowę tego obiektu na kilkadziesiąt lat. Rozpoczęto ją niedługo po konkursie, bo w 1958 roku, jednak kolejne przełomy i kolejne decyzje opóźniły realizację panoramy aż do 1985 roku, kiedy ostatecznie została oddana do użytku. To jest o tyle ciekawe, że tutaj możecie zobaczyć panoramę racławicką jako scenografię filmową i tak naprawdę w perspektywie, która jest dla nas dziś niedostępna, bo widać dokładnie to, co skrywa płótno, czyli tą całą infrastrukturę, do której tenże dosyć zresztą kiepski w porównaniu z budynkiem obraz jest przytwierdzony. Teraz powoli przeniesiemy się do drugiej sali, która jest zdecydowanie bardziej architektoniczna, i tam zostaniemy na troszkę dłużej. Jesteśmy wszyscy mniej więcej w komplecie. To jest najbardziej architektoniczna część wystawy Dzikie Pola i odnosi się wprost, i ta architektura jest tutaj bohaterem pierwszoplanowym. Choć tak naprawdę we Wrocławiu rzadko udawało się stworzyć dzieła naprawdę awangardowe, a pamiętajmy, że ta awangarda jest... Ojej, tutaj kawałek modelu się wysunął. Przepraszam, ja tu poprawię. Tak, rzadko udawało się realizować prawdziwie awangardowe wizje, ale zdarzyło się kilka momentów w powojennej historii architektury, kiedy do głosu dorwali się architekci, którzy byli bezkompromisowi i starali się pracować zgodnie po pierwsze z obowiązującą stylistyką, a po drugie z własnymi przekonaniami. Jedną z nich, chyba najważniejszą, była Jadwiga Grabowska-Hawrylak. To jest pierwsza kobieta, która ukończyła Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej i w ogóle jedna z pierwszych, pierwszego rocznika, który ukończył tęże Politechnikę, która zresztą była miejscem bardzo specyficznym, bo wykładali w niej przede wszystkim profesorowie jeszcze ze Lwowa, z Politechniki Lwowskiej, ale także wykładowcy ze Śląska, z Poznania i z Warszawy. I w tym miksie powstało środowisko, które było bardzo postępowe. Okazało się, że po przełomie 56 roku te młode wilki wrocławskiej architektury wymiotły właściwie zupełnie starą kadrę, która działała jeszcze w socrealizmie, a także troszkę przed, i właściwie wzięli wielkiego szlema, jeśli chodzi o najważniejsze realizacje architektoniczne Wrocławia. Takim zespołem, członkinią takiego zespołu była Jadwiga Grabowska-Hawrylak od samego początku. I tu na modelu i na zdjęciu, tym pierwszym z Państwa prawej, widzicie jeden z najważniejszych budynków mieszkaniowych powojennego Wrocławia, tak zwany galeriowiec lub mezonetowiec. To jest budynek, który stanął przy ulicy Kołłątaja. To była w owym czasie jedna z najważniejszych osi miasta, ponieważ prowadziła z dworca, czyli bramy do miasta, do Starego Miasta. I jeszcze przed przełomem powstał taki bardzo zachowawczy plan stworzenia tam takiej historyzującej pierzei, a tuż po nim pojawił się ten projekt, który zakładał zgodnie z obowiązującymi trendami zaprojektowanie budynku niezwykle nowoczesnego o niezwykłej strukturze, która też była w pewnym sensie pod pochodną ekonomii, ponieważ architekci dostali bardzo wąską działkę do tego, żeby zaprojektować duży budynek mieszkalny i bardzo ograniczony budżet, więc wpadli na pomysł, żeby zrealizować galeriowiec. Galeriowiec specyficzny, ponieważ tak naprawdę mieszczący dwupoziomowe, prawie identyczne mieszkania, co drugie jest swoim lustrzanym odbiciem. One składają się z dwóch sypialni na górze, pokoju dziennego i kuchni na dole, na górze jest też łazienka, na dole toaleta. Dzięki temu, że te mieszkania są dwupoziomowe, udało się zrealizować pierwszy raz w Polsce właściwie po wojnie taką wizję śródmiejskich domków jednorodzinnych skomasowanych w jeden wielorodzinny budynek, a z drugiej strony udało się oszczędzić masę pieniędzy dzięki temu, że galerie komunikacyjne mogą być rozmieszczone co drugie piętro, a nie co każde, jak w standardowym budynku galeriowym. Jadwiga Grabowska-Hawrylak oprócz tego, że projektowała budynki mieszkalne, bo to nie tylko ten, ale także dom naukowca przy placu Grunwaldzkim, osiedle Gajowice, stała się specjalistką od szkół, których nie ma na tej wystawie, a jako już ukształtowana architektka dostała zlecenie zaprojektowania w bardzo prestiżowej realizacji, bo przy placu Grunwaldzkim, o którym już wspominaliśmy, zespołu mieszkaniowego, który miał mieścić mieszkania pierwotnie dla pracowników wrocławskich uczelni, pracowników i studentów. To było miejsce o tyle istotne, że tak naprawdę to dzięki architekturze i dzięki przekształceniu tej części miasta chciano ukształtować nowy wjazd, taki reprezentacyjny wjazd do polskiego Wrocławia od strony nowej stolicy, czyli Warszawy. To, co zostało zrujnowane, te zachodnie dzielnice, które do tej pory kierunkowały miasto w stronę Berlina, o tym starano się zapomnieć, a zrealizować taki nowy reprezentacyjną bramę triumfalną. I tą bramą, elementem tej bramy miał stać się zespół mieszkaniowy przy placu Grunwaldzkim. Składał się on z piętrowego przyziemia, jeszcze z pawilonów mieszczących obiekty handlowe. Jeszcze niżej znajdowały się parkingi, które niestety dziś są zamknięte, ponieważ ten budynek, ten zespół jest w tragicznym stanie technicznym i niestety ta platforma, która skrywa parkingi, jest, no niestety sypie się i niezbędna jest modernizacja. Pani architekt zaprojektowała zespół w bardzo ciasnej, śródmiejskiej zabudowie, przez co niemożliwe było zrealizowanie pełnego takiego programu rekreacyjnego tego zespołu. W związku z tym postanowiła zaprojektować na przykład użytkowe dachy i to miało miejsce tutaj. One nigdy nie zostały tak naprawdę oddane do użytku mieszkańcom. Co więcej, nie zostały oddane do użytku mieszkańców też te nadbudówki, które miały służyć tak naprawdę wszystkim, bo mieściły się tam swego rodzaju świetlice, które w intencji architektki miały pełnić rolę takiego uzupełnienia mieszkań, które były z natury rzeczy małe. A kiedy ktoś chciał zorganizować jakieś większe spotkanie towarzyskie, mógłby korzystać z wyposażonych w pełen węzeł sanitarny dużych pomieszczeń w tych dachowych nadbudówkach. Spółdzielnia mieszkaniowa nigdy nie wydała kluczy mieszkańcom do tych pomieszczeń, więc tak naprawdę nigdy nie uczyniono z nich żadnego użytku. Trzy osoby, które się pojawiają na tej wystawie, właściwie trzy razem z panią Jadwigą, czyli Witold Lipiński i Krzysztof Majster, znalazły się tutaj nie tylko dlatego, że były ważnymi postaciami dla wrocławskiej architektury, ale też dlatego, że stały się ważnymi elementami programu architektonicznego realizowanego przez Muzeum Współczesne Wrocław. One w pewnym sensie odtwarzają fragmenty wystaw zrealizowanych przez Jednostkę Architektury, Fundację Wrocławską prowadzoną przez Łukasza Wojciechowskiego i Martę Mnich. No ale o tym może za chwilę. Teraz spróbujmy się dostać za tą ścianę, czyli do miejsca prezentacji pozostałych projektów architektonicznych, co będzie trudne, bo tam jest dosyć mało miejsca. Przez ten pokłos tu jest siebie sam. Dwie pozostałe osoby, a właściwie trzy, czyli Krzysztof Meissner, Witold Lipiński i Stefan Miller miały znacznie mniejszy wpływ na tę realną panoramę Wrocławia, czyli na to, co się realizowało w przestrzeni publicznej, ale były bardzo ważne z punktu widzenia teorii architektury i kształtowania, otwierania umysłów młodych adeptów zarówno Akademii Sztuk Pięknych, jak i architektury. Może zacznijmy od Krzysztofa Meissnera, który tak naprawdę przyjechał do Wrocławia w połowie lat 60. z Warszawy i został zatrudniony na tamtejszym, na Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych i utworzył tamże właściwie pierwszą w kraju katedrę projektowania środków transportu. Te środki transportu pojawiają się również w jego architektonicznych wizjach, które zostały zrekonstruowane przez Jednostkę Architektury na podstawie projektów, które były publikowane w magazynie Projekt w latach 70. Tak naprawdę nie były to do końca projekty. To były takie z jednej strony wizje przyszłości, a z drugiej strony bardzo krytyczne wizje przyszłości. Mimo tego, że samochód był w polu zainteresowania Meissnera od samego początku, to on do samego rozwoju motoryzacji i rozwoju cywilizacyjnego podchodził z dużym dystansem. I te krytyczne, a może trochę takie parodystyczne wizje przyszłości miały być właśnie takim przestrzegającym komentarzem do tego, w którą stronę idziemy. Pierwsza z nich, to której model widzicie tutaj, a także wizualizację zupełnie współczesną na pierwszym renderze, to jest wizja miast, które miały zwisać ze sztucznych satelitów nazywanych przez niego sputnikami. Oczywiście było to wszechmiar niemożliwe ze względu na prawa fizyki, a także koszty realizacji. Ale on jako projektant samochodów wyobrażał sobie te miasta jako tak naprawdę zaprojektowane dla posiadaczy samochodów, którzy podobnie jak Robert Konieczny w swoim domu autorodzinnym niemal w sypialni mieszkają ze swoim pojazdem. Tutaj na tym projekcie jest akurat taki mikrosamochód zaprojektowany przez Meissnera w latach 70. na bazie motocykla Osa. To był taki, miał być taki mikro, super dostępny samochód dla każdego, napędzany zdaje się silnikiem o mocy 14 kW i pozwalających rozpędzić ten pojazd do jakichś astronomicznych 40 km na godzinę. Ten projekt nie został przyjęty do realizacji, jak wiele projektów motoryzacyjnych. To na przykład ten kolejny projekt, to jest taka utopijna wizja z jednej strony mocno technologiczna, a z drugiej strony bardzo stawiająca na pierwszym planie krajobraz naturalny, ponieważ to jest taki ośrodek wypoczynkowy zawieszony na sterowcu, który może się w dowolnym miejscu świata pojawić, umożliwić ludzkości wypoczynek, a następnie zniknąć, a jedynym śmieciem, który po sobie zostawia będąc na miejscu, jest swój własny cień, a później znika zupełnie niepostrzeżenie. O wizjach dotyczących robotów niewiele mam do powiedzenia, tak naprawdę to jest rozwinięcie koncepcji miast sputnikowych, które widzieliście na pierwszym obrazku. Drugim architektem, który również charakteryzował się niezwykłą bezkompromisowością, był Witold Lipiński, który całe życie związał z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej i tam głównie zajmował się nauczaniem i teoretyzowaniem, ponieważ realizacji miał ledwie kilka, ale jakież to są realizacje. Pierwsza z nich, ta, którą widzicie na tym dużym zdjęciu, to jest obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce, zrealizowane w latach 60. do początku lat 70. To wtedy w ogóle trwał taki dziwny wyścig między sąsiadami, czyli Czechosłowacką Republiką Demokratyczną a Polską, kto w bardziej futurystyczny sposób jest w stanie udekorować górę. Niedaleko od Śnieżki na górze Jeszczet Karel Hubaczek zaprojektował takie niezwykłe schronisko z masztem, nie wiem czy kojarzycie, wyglądające jak startująca rakieta obłożone blachą aluminiową. A w tym samym czasie Polacy realizowali te statki kosmiczne, latające dyski, które zacumowały czasowo na Śnieżce. Sam architekt odżegnywał się nieco od tych kosmicznych skojarzeń, chociaż ten bliskość stylu lat 50., które takie awiacyjne skojarzenia przywodzi na myśl, jest oczywista. On sam twierdził, że forma tych obiektów odwołuje się do geologii Sudetów i tak naprawdę przypomina przełomy skalne, które na podstawie dzięki erozji ukształtowały pobliskie góry. Te formy takie bardzo awiacyjne z jednej strony, a z drugiej strony biomorficzne towarzyszyły Lipińskiemu przez całą swoją karierę. I warto tutaj przypomnieć jego pierwszą realizację, której niestety tutaj nie ma na żadnym zdjęciu, czyli dom Iglo, który stoi na jednym z wrocławskich osiedli. On powstał wcześniej, powstał w 1961 roku i jest taką przepiękną kopułą, która jest tak naprawdę budynkiem mieszkalnym, w którym do dziś mieszka jego żona i tak naprawdę najlepiej oddaje jego koncepcję architektury, która nie dość, że nowoczesna, to miała być jeszcze bardzo bliska naturze. W tej niezwykle nowoczesnej łupinie umieszczono na przykład schody, które są wsparte na gałęzi drzewa, którą przyniósł z pobliskiego parku, a w samym środku domu, wyrastając wprost z gruntu, rośnie wielki, o Boże, ja nie pamiętam, jak się ten kwiat nazywa. Fikus. Wielki fikus, taki przypominający pełnowymiarowe drzewo, który sprawia, że ten budynek oświetlony wpadającym przez umieszczony w suficie świetlik sprawia wrażenie takiej trochę oranżerii. To, co ciekawe, to, że ten niezwykle nowoczesny budynek Lipiński zbudował właściwie sam. I właściwie wszyscy, którzy na niego patrzą, wyobrażają sobie, że to jest może odlana z żelbetu łupina. Tak naprawdę jest to wybudowane po prostu tradycyjną metodą z cegły. Lipiński opracował specjalne narzędzie, które umożliwiało mu, no zresztą to jest bardzo dobrze znane od czasów średniowiecznych narzędzie do budowy kopuł, które umożliwiało mu wytyczenie tejże kopuły zgodnie ze sztuką budowlaną, tak żeby się nie zawaliła. Na to położył warstwę izolacyjną, która była również jego pomysłu. To była mieszanina cementu, trocin, umieszczana metodą natryskową na tej całej kopule. A następnie wszystko przykrył folią i blachą aluminiową i tak to wszystko trwa do dziś. Lipiński zaprojektował jeszcze kilka budynków we Wrocławiu, jednak sam mówił, że tak bardzo odbiegają od pierwotnych projektów i tak bardzo zostały zmienione przez inwestorów, że tak naprawdę nie są już jego dziećmi. W tej gablocie możecie zobaczyć jeszcze inne koncepcje, inne pomysły na przekrycia takie skorupowe, projektowane przez Lipińskiego, które tak naprawdę w większości pozostały tylko teoriami. Najciekawszy i najmniej taki organiczny, czyli ten zbudowany z takich heksagonalnych form budynek, został zaprojektowany jako, zdaje się, dom energetyka i inwestorem miała być elektrownia Turów pod Bogatynią. Niestety nigdy tego również nie udało się zrealizować. Kolejny projekt, który zaprosiliśmy tutaj na wystawie, znaczy pokazaliśmy tutaj na wystawie, to projekt tak naprawdę wystawowy. I powinienem zacząć od elementu, którego z dziwnych względów tutaj nie ma, choć był pomysł, żeby go pokazać, więc ja na urządzeniu elektronicznym, które jest mi odrobinę obce, spróbuję go wam pokazać. To się raczej nie uda, ale mam nadzieję, że... Nie wiem, czy cokolwiek widać na tym obrazku. To jest projekt, który stworzył Stefan Miller w 1973 roku. Jaką właściwie taką wizję, która miała stać się pretekstem do dyskusji o przyszłości architektury. Ten projekt nazywa się Terra X i jego podtytuł to Idea totalnej urbanizacji. Stefan Miller, będąc z lekka przerażony, ja może bardziej opowiem o tym projekcie, bo na tym mikrym obrazku niewiele widać. Będąc przerażonym takim niezwykłym rozwojem miast, który miał miejsce w latach 70. i właściwie trwa do dziś, Stefan, jak wielu architektów ze swojego pokolenia i w tym momencie, wymyślił, że trzeba jakimś totalnym pomysłem rozwiązać problem zaśmiecania krajobrazu architekturą i wymyślił, żeby całą kulę ziemską obudować siatką geodezyjną inspirowaną projektami Buckminstera Fullera, zawieszoną na wysokości 2 do 2,5 kilometra nad ziemi. To tam mielibyśmy się przenieść i to tam miałyby być nasze mieszkania. Na ziemi miały pozostać jako takie ostańce, jedynie relikty najcenniejszych obiektów architektonicznych, a pod ziemią miała znaleźć się cała strefa wytwórczości i utylizacji odpadów, czyli cały przemysł pod ziemią, rekreacja i zabytki. Na ziemi, a my 2,5 kilometra powyżej. Dlaczego 2,5 kilometra? Dlatego, że wszystko pięknie widać z góry, a sama ażurowa struktura przypomina chmury i właściwie nie ingeruje w pejzaż. Stefan Miller nawet współpracował z pilotami lotu i prosił o obwożenie się na linii Warszawa-Wrocław, którą często podróżował na tejże wysokości, żeby upewnić się, że jest to odpowiedni dystans między powierzchnią Ziemi a swoim przyszłym domem. Stefan Miller do dziś twierdzi, że jest to projekt w 100% realny, nie jest to żadna utopia. I gdyby ludzkość przekazała te środki, które wydaje na zbrojenia właśnie na ten pomysł, to udałoby się zbawić nas wszystkich i sprawić, że będziemy w końcu mieszkać komfortowo. Ten pomysł, który zrodził się w 73 roku i tak naprawdę nie spotkał się ze spodziewanym przez Stefana oddźwiękiem, stał się pretekstem do zorganizowania wystawy. Ta wystawa nazywała się Terra 1, bo już wówczas Stefan zakładał, że ter będzie więcej, a podtytuł miała Międzynarodowa Wystawa Architektury Intencjonalnej. Stefan Miller, tu warto dopowiedzieć, że do dziś twierdzi, że nie jest architektem, choć został wyszkolony jako architekt i wiele projektował, między innymi odbudował rynek w Jaworze, zaprojektował świetny ośrodek wypoczynkowy w Szklarskiej Porębie, on się nazywa Granit i został zaprojektowany dla Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, dzięki czemu standard w tymże budynku jest dosyć wysoki. Ale uważał, że z architektami po pierwsze nie ma o czym rozmawiać, ponieważ są prostymi inżynierami skupionymi głównie na rozwiązaniu problemów technicznych. W związku z tym przyjaźnił się bardzo mocno z artystami i kuratorami. Jego przyjacielem w owym czasie był Ludwiński i przy konstruowaniu wystawy Terra bardzo mocno inspirował się jego koncepcjami. A koncepcja była prosta. Chciał stworzyć płaszczyznę dyskusji na temat przyszłej architektury, zadając architektom, których zapraszał, trzy pytania. Pierwsze brzmiało, ja pozwolę sobie przeczytać ze ściany. Jakie obszary wytworów materialnych lub idei wchodzą w zakres pojęcia architektury aktualnej? Czy istnieje podział na architekturę i urbanistykę? Jeśli tak, to gdzie przebiega? Jakie relacje zachodzą pomiędzy naturalnym i biologicznym środowiskiem, a totalnymi procesami urbanizacyjnymi? Takie pytanie wyartykułował w kilku językach i rozesłał w cały świat, zapraszając najwybitniejszych swoim zdaniem architektów i prosząc o to, żeby w formie plastycznej, graficznej lub tekstowej odpowiedzieli na jego pytania. I co ciekawe, w tym 75 roku, kiedy wystawa była organizowana, stu kilkudziesięciu architektów z różnych stron świata odpowiedziało faktycznie na to pytanie i wystawa doszła do skutku, odbyła się w Muzeum Architektury. Ja nie będę tutaj odczytywał całej listy uczestników. Warto zauważyć, że wzięli w tych wystawach architekci, którzy dziś są gwiazdami światowej architektury, na przykład Rem Koolhaas, pokazując jeden ze swoich projektów. Tym wystawom towarzyszyły sympozja i debaty, które miały doprowadzić do jakichś wniosków na temat tego, co stanie się z architekturą, a w konsekwencji z planetą Ziemia w przyszłości. To były bardzo ciekawe debaty, jednak zgodnie z intuicją Stefana Millera nie doprowadziły do żadnych konkretnych wniosków. To, co aktualnie czyni Muzeum Architektury w kontekście wystaw Terra, to próbuje zrekonstruować to, co po nich pozostało. dlatego jest to trudne, że Stefan Miller jest wielkim bałaganiarzem i to, co przechował, jest w kompletnym rozgardiaszu, a jest to ponad 200 projektów, które pozostały po obu terrach. Ale to, co chcemy z tym zrobić, to podsumować wszystko w postaci publikacji, bo jest to materiał bardzo interesujący, który składa się i z badań socjologicznych, i prac artystycznych, bo i dużo artystów brało udział w tych wystawach, i bardzo jednostkowych projektach architektonicznych, a także wizjach utopijnych, które były bardzo zbliżone do pomysłu Terry X Stefana Millera. Ja nie będę wam dłużej opowiadał o tych projektach, bo ich jest bardzo dużo. Udało się je pokazać tutaj na dwóch tabletach, co trochę ujmuje tym projektom, ponieważ można je zobaczyć w rozmiarze kartki pocztowej, ale i na podstawie tego materiału można dostać taki swego rodzaju teaser, który mam nadzieję, że rozbudzi wasze apetyty na przyszłą publikację. Zamykając taki ściśle architektoniczny wątek tej wystawy, zaprosiłbym was obok, czyli do działu poświęconego sympozjum plastycznemu Wrocław 70. Także przenieśmy się tam, gdzie troszkę więcej miejsca. Opowiadając o tym przedsięwzięciu niezwykle ważnym dla sztuki Wrocławia i sztuki powojennej w ogóle w Polsce, troszeczkę wejdę w polemikę z wizją tego przedsięwzięcia, ponieważ Sympozjum Plastyczne Wrocław uchodzi za taki kamień węgielny polskiej sztuki konceptualnej, a tak naprawdę powstało jako wydarzenie zupełnie niekonceptualne. Powstało z inicjatywy, no i tutaj spory na temat, kto był inicjatorem, trwają do dziś. Między innymi malarka Anna Szpakowska-Kujawska twierdzi, że to ona wymyśliła sympozjum plastyczne. Inni twierdzą, że była to inicjatywa Jerzego Ludwińskiego, a artysta Makarewicz pewnie też ma na to swoje odrębne zdanie. W każdym razie cała ta inicjatywa została zorganizowana w 1970 roku i miała upamiętnić 25-lecie powrotu ziem zachodnich i północnych do macierzy. Tym ośrodkiem głównych wydarzeń miał stać się właśnie Wrocław. I ta pierwotna idea sympozjum polegała na tym, że artyści zaproszeni przez zacne gremium mieli stworzyć projekty, instalacji, które zostaną zrealizowane przez wrocławskie zakłady pracy w 40 punktach miasta. Artyści i kuratorzy polemizowali z tą koncepcją, odchodząc od tej takiej materialnej strony sztuki, ale tak naprawdę to była ta pierwotna idea, żeby wprost mówi się w tekstach, które inicjowały to wydarzenie, że wybitni artyści mają stworzyć dzieła sztuki w przestrzeni miejskiej po to, żeby stworzyć nową strukturę dla tego miasta. To mówi się wprost o nowej strukturze miasta, które tak naprawdę było takie mocno magmatyczne. 70. rok to jest moment, kiedy powstają pierwsze wielkie osiedla. Realizowany jest Wrocław Południe, czyli taka największa sypialnia mająca pomieścić 45 tysięcy ludzi, które nie dość, że wielkie, to jeszcze zostało zrealizowane bez wszystkich ważnych elementów, które miały tworzyć jakąś tożsamość tego miejsca, czyli bez centrów usługowych, bez jakiejś tam infrastruktury służącej kulturze, bez kin, bez teatrów, bez sklepów, właściwie bez niczego. Zrealizowano to tylko w niewielkiej ilości. I wielu artystów właśnie do tych lokalizacji odnosiło swoje projekty i takim też projektem był RELOP, który widzicie za sobą, zaprojektowany między innymi przez Natalię LL. Bo nie jest to żadne dzieło sztuki konceptualne, jest to narzędzie optyczne, które miało stanąć na blokowisku i spowodować, że to nudne blokowisko zostanie wzbogacone o instrument, który wzbogaca jego perspektywy i umożliwia zobaczenie czegoś, co nie widać na pierwszy rzut oka, bo tak naprawdę jest to przyrząd, który jest skonstruowany z kilku peryskopów, które umożliwiają zakrzywienie kąta patrzenia i zobaczenie na przykład, co się znajduje poza budynkiem. W tym 1970 roku dzięki tej inicjatywie tak naprawdę, Jezu, jeśli raz jeszcze powiem tak naprawdę, to mnie ukamienujcie. To po raz pierwszy Wrocław stał się tak naprawdę areną i tematem, który podjęli artyści w swoich pracach. Nie tylko współczesny Wrocław został wzięty na tapetę, ale także to, z czego się wziął, co też nie było takie oczywiste w owym czasie. I tutaj warto zwrócić uwagę na pracę, którą zrealizował Zbigniew Makarewicz wspólnie z Ernestem Niemczykiem, która znajduje się akurat tam na końcu, na końcu ściany. Ja może do niej podejdę. Ta praca nazywa się Muzeum... Ja sobie sam przypomnę. Tak, właśnie, Muzeum Archeologiczne Festung Breslau. Tematem tej pracy, właściwie przedmiotem tej pracy miało stać się jedno z wzgórz, które w płaskim Wrocławiu pojawiły się po wojnie. To wzgórze tak naprawdę było, po raz kolejny, kupą gruzów zwiezioną z całego Starego Miasta i nowych dzielnic, które miały z tym gruzem, podobnie jak w Warszawie, nie wiadomo co było zrobić. Pierwsze pomysły mówiły o tym, żeby zasypać fosę miejską. Całe szczęście nie udało się tego zrealizować, więc pozostano przy pomyśle usypania takich protolandartowych wielkich kompozycji krajobrazowych, usypanych właśnie z rumoszu, z gruzu, który wywieziono z miasta. To, co zaproponował Niemczyk z Makarewiczem, to stworzenie takiego miejsca, które wbijałoby się w głąb takiego wzgórza i grzebało w jego dosyć niedawnej, a tak odległej dla współczesnych mieszkańców historii. To, co widzicie tutaj, to tak naprawdę jest rekonstrukcja pracy z 1970 roku, bo oglądając chociażby znajdujący się z drugiej strony film, możecie zobaczyć, że no właściwie trudno to nazwać, to jest właściwie dzieło inspirowane tym pierwotnym, ponieważ w pierwotnej wersji na wystawie znalazł się tylko ten rysunek i ten opis. To wszystko, co widzicie tutaj, powstało już znacznie później po wystawie, ale mniej więcej tak to miało wyglądać. Z tego rumoszu artysta i architekt chcieli wydobyć ślady życia ludzi, którzy niegdyś zamieszkiwali to miasto i tak naprawdę nigdy nie mieli do niego wrócić. Jeśli przeniesiemy się do następnej, w ogóle to zachęcam do tego, żeby zostać w tym miejscu dłużej i obejrzeć chociażby cały ten film dotyczący Sympozjum Plastycznego Wrocław, bo nie dość, że bardzo w ciekawy sposób przy pomocy języka filmu dokumentalnego opowiada o całym sympozjum, to jeszcze można zobaczyć w tle nową i starą architekturę Wrocławia owego czasu, a ta jest naprawdę spektakularna. Zachęcam do tego bardzo, żeby tej wystawie przyglądać się nie tylko patrząc na to, co jest na pierwszym planie, ale także to, co jest na planach kolejnych, bo architektura pełniła i pełni we Wrocławiu bardzo ważną rolę, chociaż wykorzystywana jest często niezgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem, o czym już mówiliśmy, ale to chodźmy może dalej, tak żeby sobie zrobić takie architektoniczne postscriptum do tego, co było najważniejsze. W słowach o budynkach, które stanowią tło dla zaprezentowanych tutaj akcji artystycznych firmowanych przez Helmuta Kaisera. To, co widzicie na górnych zdjęciach, to Galeria Sztuki Współczesnej, czyli ówczesne Biuro Wystaw Artystycznych, zaprojektowane przez Edmunda Małachowicza w budynku, który tak naprawdę wszyscy liczyli na to, że zostanie odbudowany. To był przed wojną najważniejszy pałac miejski Breslau, pałac Hatzfeldów, zaprojektowany przez Langhansa w takim wczesnoklasycystycznym stylu. On został w czasie oblężenia Wrocławia zniszczony niemal w 100%. Ocalał tylko kolumnowy, balkonowy portyk, który niestety znajduje się tutaj poza kadrem. Ocalał też hol wejściowy i jedna ściana znajdująca się tutaj. I architekci bardzo mocno, chociaż było to tak odsądzane od czci i wiary dziedzictwo pruskie, bardzo walczyli o to, żeby ten pałac odbudować. To nie udało się do dziś, choć takie pomysły do dziś krążą gdzieś tam między Urzędem Miejskim z
zwłaszcza tam środowiskiem konserwatywnych historyków sztuki. Edmund Małachowicz zaproponował stworzenie galerii sztuki, która miała z jednej strony zabezpieczyć to, co jeszcze istnieje, czyli całą tą tkankę zabytkową i nie ograniczać możliwości odbudowy pałacu w przyszłości. Tak więc do tego szkieletu, do tego takiego trzonu, który tworzył dawny pałac, dobudowano takie dwa przeszklone akwaria, które mieszczą do dziś galerię sztuki współczesnej. Na podobnej zasadzie odbudowano późnośredniowieczny klasztor mieszczący obecnie Muzeum Architektury, zachowując wszystko to, co było oryginalne, w miejsce, gdzie nie zachowała się oryginalna tkanka, wbudowując takie bardzo odważne, bardzo purystyczne skrzydło przypominające, nie wiem, architekturę Misa van der Rohe i Illinois Institute of Technology. Dzisiaj to wschodnie skrzydło wygląda znacznie gorzej niż ta część średniowieczna, co pokazuje, jak bardzo trzeba dbać o modernistyczną i późnomodernistyczną architekturę i w jakim stanie absolutnego klaru trzeba ją utrzymywać, żeby wyglądała bardzo dobrze. Niemniej jednak jest to bardzo ważne świadectwo epoki, w którym jakby długo ważono tak naprawdę, co to jest prawda w architekturze i jakie elementy należy odtworzyć, a jakie zachować w oryginale i co można do nich dodać. Takim elementem opowiadającym podobną historię jest plac Nowy Targ, widziany tutaj na dolnych zdjęciach. To jest jeden z trzech najważniejszych placów Starego Miasta. Oprócz Rynku, Placu Solnego, ten podobno najstarszy, znajduje się w obrębie Starego, a właściwie na pograniczu Starego i Nowego Miasta. O ile w latach wczesnych 50. Rynek i Plac Solny odbudowano, nawiązując do form historycznych, oczywiście nie w formach historycznych, tylko takich, które były światopoglądowo i ideologicznie bardziej wygodne, czyli pominięto cały XIX i XX wiek, nawiązując do form XVIII-wiecznych i wcześniejszych. Tak za odbudowę Placu Nowy Targ wzięto się już po 56 roku. Szefem zespołu odbudowy był Włodzimierz Czerechowski, jeden z tych wspomnianych wcześniej młodych wilczków, którzy bezkompromisowo chcieli być nowocześni i nie w smak im było realizowanie jakiejkolwiek rekonstrukcji, które zresztą już wówczas były potępione jako po pierwsze nieautentyczne, a po drugie zbyt drogie. I architekci, projektując nowy plac, zachowując jego linię zabudowy, czyli strukturę urbanistyczną, zaprojektowali zupełnie nowoczesne osiedle składające się z bloków, które tylko nawiązują do kubatur istniejących tam wcześniej budynków, upraszczając ten rytm, ale jednak zachowując coś, co przypomina wcześniejszą zabudowę. Myślę, że dzięki temu, że mówiłem bardzo szybko, przeleciałem zdecydowanie szybciej to, co chciałem opowiedzieć w ciągu godziny, ale chciałbym was zabrać jeszcze w jedno miejsce, które jest mało dotyczy architektury współczesnej, a dużo mówi o Wrocławiu jako mieście. Także chodźmy jeszcze do jednego z ciemnych korytarzy. Czy mam zasięg? Okej. Tutaj właściwie już poza konkursem, tak nawiązując tylko do treści wystawy, chciałbym zwrócić waszą uwagę na budynki, które zajmowane były wówczas do niedawna właściwie przez wytwórnię filmów fabularnych. Ja, przepraszam, ale ja sam siebie nie słyszę w tym pogłosie. Czyli pawilon czterech kopuł zaprojektowany z okazji wystawy stulecia w 1913 roku przez Hansa Pelciga jako część wielkiego zespołu współtworzonego przez Pelciga i Berga. Elementem tego zespołu była też hala stulecia. I to ciekawe, jak bardzo zmienia się postrzeganie architektury tej historycznej, tej niby nie naszej. Po wojnie nie wiedziano za bardzo, co zrobić zarówno z halą stulecia, jak i z pawilonem czterech kopuł. Hala stulecia
Początkowo interpretowana była jako budynek nazistowski, choć wyprzedziła Adolfa Hitlera o 20 lat równo. Wybudowana była w 1913 roku, ale niezależnie od treści, którą podkładano pod jej surową i monumentalną formę, była budynkiem ogromnym, drogim w utrzymaniu, z którym nie wiadomo było, co zrobić. Przez wiele dekad funkcjonowała niby zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, czyli od czasu do czasu organizowano w niej jakieś wystawy, jakieś pokazy, jakieś imprezy masowe, a na co dzień funkcjonowała jako kino. Jedno z największych kin w Europie, kino gigant, mogące pomieścić bodajże 4,5 tysiąca widzów na swoich trybunach. Ona tuż po wojnie, w 1948 roku, stała się tak naprawdę do dziś sceną najważniejszego wydarzenia wystawienniczego Wrocławia, czyli wystawy Ziem Odzyskanych, która miała podsumować 3 lata odbudowy ziem zachodnich i północnych i była wielkim przedsięwzięciem nie tylko wystawienniczym, ale i architektonicznym. Ale tak naprawdę jest to na tyle rozbudowana opowieść, że mogłaby nam zająć drugą godzinę. No i mało mamy materiału ikonograficznego, o którym moglibyśmy porozmawiać. Po przełomie, dzięki staraniom kolejnych pokoleń historyków architektury, udało się odbudować pozycję zasłużoną tychże dwóch dzieł architektury, zarówno pawilonu Pelciga, jak i hali stulecia. I teraz hala stulecia jest jedynym wrocławskim obiektem wpisanym na listę dziedzictwa UNESCO. Po pięknej renowacji zachęcam do zwiedzania i polecam do zwiedzania. Nie za bardzo wiadomo, czy jestem w stanie polecić Państwu zwiedzanie pawilonu Czterech Kopuł, który lada moment będzie otwarty jako filia Muzeum Narodowego, ponieważ jego piękny dziedziniec ujęty w czworobok tych wczesnomodernistycznych pawilonów został przykryty skandalicznym, przeszklonym dachem, który wygląda jak sen pijanego hydraulika zbudowany z nieprawdopodobnie grubych rur, pomiędzy które wstawione zostały tafle szkła. Moim zdaniem jest to zbrodnia konserwatorska, ale konserwator się zgodził i chyba będziemy musieli być dumni z pawilonu Czterech Kopuł. Ale to taka dygresja i jeszcze do mojego ulubionego zdjęcia z lat 80. zapraszam. Koncert Kamana na Rzeźniczej, to gdzie on jest? Mniej więcej, przepraszam. To tak przy okazji, w latach 80. miasto stało się podobnie jak w 1970 roku, sceną działań artystycznych o mocnym takim nacechowaniu politycznym. We Wrocławiu rozwinęła się pomarańczowa alternatywa, której takim najważniejszym twórcą był Waldemar Fydrych, znany majorem. Niestety na tej wystawie mało jest pomarańczowej alternatywy i pokazana jest głównie dzięki dokumentacji jednego z ostatnich happeningów, czyli kampanii wyborczej z majora na senatora z 1989 roku. I tutaj warto wspomnieć, że te okropne krasnale, które znajdują się we Wrocławiu na każdym kroku, są bardzo dalekimi krewnymi krasnali, które malowała pomarańczowa alternatywa w latach 80. na murach. Na kanwie tego pokrewieństwa odbyła się nawet sprawa sądowa między Urzędem Miejskim a majorem Fydrychem o to, kto jest dzieckiem, ojcem krasnoludków i jak można ich używać. Ja nie pamiętam werdyktu, ale niestety nie zatrzymało to plagi karłowatych figurek, których jest podobno we Wrocławiu kilkaset. Wielką frajdą dla dzieci jest ich odkrywanie, ale bolesne jest to, że niestety stały się jedną z wizytówek Wrocławia. Ja chyba zgubiłem to zdjęcie, o którym... Aha, przepraszam. Bo teraz ja się Państwu przyznam, że ja tą wystawę pierwszy raz widziałem wczoraj. Tak, to jest tutaj. W 1965 roku, czyli 20 lat po zakończeniu II wojny światowej wrocławskie media i wrocławskie władze miejskie z dumą obwieściły zakończenie odbudowy Wrocławia. Te zdjęcia zrobione w latach 80. udowadniają, że była to całkowita nieprawda. To nie jest żadna scenografia. Tak wyglądały części Starego Miasta jeszcze w latach 80. Tak wyglądała ulica Kiełbaśnicza i okolice. I ja śmiem zaryzykować tezę, że tak naprawdę odbudowa Wrocławia trwa do dziś. Mamy z nią poważny problem i do dziś nie bardzo wiemy, jak poradzić sobie z tymi wielkimi, pustymi przestrzeniami, których zostało już nie tak wiele jak w latach 70., nie tak rozległych, jak widzieliście na zdjęciach Dzikich Pól, ale dalej są. I dumne spoczynań swoich władze miejskie sprzedają je kolejno wielkim deweloperom, którzy pozwalają sobie postawić tam część, jeżeli nie podoba, ze Skytowerem, którego widać w promieniu kilkuset kilometrów, kilkudziesięciu kilometrów od Wrocławia na czele. Nie chciałbym z takiej pesymistycznej puenty stawiać, ale wydaje mi się, że Wrocław, chociaż jest naturalnym sukcesorem przedwojennego Breslau, tak naprawdę stara się być zupełnie innym miastem. To, co widzimy tutaj, to tylko strzępy tego krajobrazu, w którym widać, że ta przeszłość przedwojenna ze współczesnością splata się w sposób nierozerwalny i stara się tworzyć jakąś taką przedziwną, kolażową całość. To, do czego chciałbym was zachęcić, to do tego, żeby tej wystawie przyjrzeć się raz jeszcze i powypatrywać tej architektury. A zapewniam, że jeszcze kilka fajnych smaczków można wyciągnąć. Na przykład wnętrza kościuszkowskiej dzielnicy mieszkaniowej, bo galeria pod Monalizą mieściła się przy placu Kościuszki w lokalu zajmowanym przez Międzynarodowy Klub Prasy i Książki, którego wnętrza projektowane były przez Władysława Winczego, świetnego wnętrzarza. Zachęcam was także do przyjazdu do Wrocławia, bo jest to miasto może nie tak ciekawe jak Warszawa, ale na pewno bardzo intrygująca. Im bardziej odejdzie się od tego lansowanego za centrum miasta rynku, tym bardziej ciekawe się staje. A zachęcam was także do wizyty we Wrocławiu w grudniu przyszłego roku, chociaż grudzień nie jest najlepszym miesiącem właśnie. Tutaj pani już mówi o Europejskiej Stolicy Kultury. Ja nie chciałbym zapraszać wprost na obchody Europejskiej Stolicy Kultury, ponieważ ja zielonego pojęcia nie mam, co z tego przedsięwzięcia wyniknie. A nic nie wskazuje na to, żeby wyniknęło coś naprawdę fajnego. Ale zapraszam do Muzeum Architektury, gdzie w grudniu odbędzie się wystawa, która dotyczy grudnia 2016 roku. Prezentowana będzie wystawa, nad którą pracujemy od dłuższego czasu i będzie starała się w pewien taki analityczny sposób opowiedzieć nieco bardziej wnikliwie o nawet nie architekturze Wrocławia XX wieku, a o przemianach przestrzeni tego miasta i różnym rozumieniu tego miasta w różnych jego okresach. I tym optymistycznym akcentem dziękuję państwu mimo wszystko za uwagę i mam nadzieję, że nie powiedziałem za wiele razy frazy tak naprawdę. Dziękuję bardzo.